Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, przynajmniej spora część Państwa, ja jestem człowiekiem, który bardzo sobie ceni Iwana. Tak. Jeśli w ogóle można mówić o moich zasobach. Tak, to się można spokojnie uśmiechnąć na ten temat, w tej materii. Więc moje zasoby, ale takie, jakie one są, bardzo, bardzo skromniutkie, ale jednak są w juanach. A nie mówiłem o tym, bo nikogo to specjalnie nie interesuje. Ale teraz mówię, dlatego żebyście Państwo nie myśleli, że ja w przeciwieństwie do wielu innych analityków, staram się być uczciwy. To znaczy, moja uczciwość ma polegać na tym, że to, co mówię, to przekuwam w swoim gospodarstwie, w swoim życiu, w czyn. Otóż tak jakiś czas temu, nie wiem, ze 2 lata temu chyba, wyciągnąłem jakieś, znaczy z funduszy inwestycyjnych, oszczędzałem przez x lat, wiele lat, wyciągnąłem jakieś pieniądze i udało mi się, bo postawiłem x lat temu już na rynki wschodnie, udało mi się i wyciągnąłem pieniądze i włożyłem, oczywiście widziałem, że nie należy ruszać tego, nie należy wkładać w tego w co innego, tylko właśnie w juana. I tak to zrobiłem. Jako, że jestem zainteresowany tym, jaka jest sytuacja juana, więc mogę Państwu spokojnie powiedzieć, że miałem nosa. Aczkolwiek oczywiście, gdyby mi w ciągu ostatniego roku, większej części ostatniego roku przyszła na mnie kryska na tego matyska i musiałbym sprzedać tego, to bym stracił. Ale teraz już nie. Jestem ci ja, jak zwykle, przy omawianiu zależności juana od RMB od dolara, jestem ci ja na wykresie, którym zawsze jestem, na stronie xe.com, currency chart. No i co ja widzę? Piękna rzecz. Otóż rok temu, gdy zaczęło się osłabianie, kiedy niejaki Soros, znany Państwu doskonale, powiedział, że będzie grał na osłabienie juana, zaczęło się toż właśnie osłabienie. To się zaczęło gdzieś, to się zaczęło w 29, no praktycznie rok temu. Praktycznie rok temu. Nie, przepraszam. 30 września zaczęło się osłabianie i od tamtego, i wtedy to było gdzieś w granicach 6,67, no a w kulminacyjnym momencie osłabiania juana mieliśmy pozycję 6,95. To była najwyższa wartość, która wokół tej pozycji, a nawet 6,96, wokół tej pozycji to ładnych parę dni się od 16 grudnia do 3 stycznia się to mieściło w tym obszarze 6,96, 6,95, a więc różnica była znaczna. Od tamtego czasu nie można powiedzieć, że mamy spadek. Nie. Owszem, w styczniu miał miejsce spadek, ale później został zatrzymany i tak naprawdę w lutym, przez sporą część lutego, marzec, można powiedzieć, że część kwietnia, mieliśmy do czynienia ze wzrostem, znaczy z osłabianiem się. Lekkim, ale jednak można, gdyby przeprowadzić linię, to można by zobaczyć ten niewielki, ale jednak wzrost, czyli osłabianie się juana. Po czym gdzieś to było około połowy maja, no zaczęło się odrabianie tych strat przez juana i w tej chwili, mili Państwo, mamy sytuację taką, że 25, czy 24, mamy pozycję 6,66, a przypominam, na początku było 6,67, czyli innymi słowy, prawie po roku wróciliśmy do tej samej sytuacji, która była wtedy. Co to może oznaczać? Znaczy, co to oznacza? Nie tylko może, ale co to oznacza? To są fakty, twarde fakty, więc tutaj również twarda analiza. Otóż, po pierwsze, panu Sorosowi i kumplom z rynków, tak zwanych rynków finansowych, czyli światowej żydowskiej finansjerze, nie udało się tym razem, podkreślam, tym razem, to ważne słowo, tym razem nie udało się pokonać władz chińskich. Co to oznacza? Dla Żydów, to mnie nie interesuje. Co to na nich oznacza? Bo to mnie zupełnie nie interesuje. Co to oznacza dla władz chińskich? Ja mam nadzieję, że to oznacza, nie mniej, nie więcej, tylko że będą bardzo ostrożni w otwieraniu swojego rynku kapitałowego głównie, że wszystkie doświadczenia wyniesione z tej walki, rocznej walki z rynkami finansowymi, zostaną przerzute przez decydentów głównie z Ludowego Banku Chin i wdrożone tak, aby w przyszłości zapobiec, a w każdym razie skutecznie walczyć z następną próbą rynków finansowych zniszczenia Chin właśnie w obszarze finansowym. Bo to, że następna próba zniszczenia Chin w obszarze finansów będzie miała miejsce, co tego nie mam cienia wątpliwości. Nawet jednego promila wątpliwości. Moja pewność wynosi jeden. Pewność. Tych, którzy uważali na rękach od zjawisk matematyki, ci powinni wiedzieć, o czym mówię. A więc pewność, mam absolutną pewność, że rynki finansowe zaatakują nie jeden raz i nie 10 razy. Zaatakują, będą atakowały do momentu, gdy będą mogły atakować. A to znaczy, że niestety będziemy mieli permanencję. Nawet jeśli Stany Zjednoczone podzielą się na 30 części, to i tak nie będzie to miało dla rynków finansowych żadnego znaczenia dla żydostwa amerykańskiego, dla żydostwa międzynarodowego. Absolutnie żadnego znaczenia. Dla nich zawsze celem numer jeden będą Chiny. I to nie będzie chodziło o zniszczenie Chin, tak jak w przypadku rządów Stanów Zjednoczonych. Nie. Rynkom finansowym, jak jestem o tym przekonany również, przyświeca zupełnie inny cel. Opanowanie. Im chodzi rynkom, tak zwanym rynkom finansowym, czyli żydowskiej finansjerze światowej, chodzi o opanowanie finansowe Chin. No bo przecież nie zażyna się kury, która znosi złote jaja, prawda? W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że jest na świecie kura, która znosi złote jaja. Kura, która jest odporna na wszelkie żydowskie kombinacje na giełdach. jest odporna. Kura, która znosi te złote jaja w postaci PKB 6,9 kwartalnie w ostatnich kwartałach dwóch. I nie wygląda na to, że było gorzej, wręcz wygląda na to, że może być lepiej. Co jest zdumiewające, ale tak. Czyli innymi słowy, jest kura, która znosi złote jaja, nazywa się Chiny. Byłoby głupotą ze strony rynków finansowych niszczenie tej kury, zarzynanie jej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby przejąć ten rynek chiński i mieć go pod swoją opieką delikatną, przytulić te biliony, kolejne biliony do swoich herlawych żydowskich piersi. Państwo, znaczy nie jestem do końca pewien, czy Państwo mnie rozumiecie, bo ja tutaj, gdy mówiłem w ciągu tego ostatniego roku o tej walce rynków finansowych z Chińczykami, z Ludowym Bankiem Chin, o RMB, mogło się Państwu wydawać, że oni chcą zniszczyć Chiny. Nie. Oni chcą je przejąć. Oni chcą wejść na ten rynek finansowy. Oni chcą chwilowo, niszcząc juana, chwilowo go osłabiając lub bardzo osłabiając, gdyby się im udało bardzo mocno go osłabić, wtedy oczywiście nie tylko niszczyliby reputację Chin jako kraju i to by miało skutki polityczne również, ale przede wszystkim chodziło im, myślę, o to, znaczy jakby te skutki polityczne to byłby prezent dla rządu Stanów Zjednoczonych. Natomiast najistotniejsze byłoby przytulenie tych bilionów dolarów, które z tego tytułu by im skapnęły, gdyby udało im się tym łobuzom żydowskim przejąć chiński rynek finansowy. Co to znaczy? A to już jest jakby rozmowa na zupełnie inny, na kolejny felieton. To zupełnie co innego. Ale jesteśmy w sytuacji, w której na razie mamy sytuację taką, że jest 6,67, a jest dobrze, i to między innymi, że jest 6,67, a nie 6,95, to powoduje, że chiński yuan nie tylko ma się dobrze w kraju, ale przede wszystkim jest postrzegany jako mocna waluta za granicą, co jest niesłychanie ważne. Mówiłem o tym wielokrotnie, że postrzeganie juana, znaczy postrzeganie juana przez zagraniczne, przez wszystkie kraje świata jest dla władz chińskich priorytetem, bo to się mieści w ich innym priorytecie, mianowicie w umiędzynarodowieniu juana. Ale to już dotykam kolejnego gigantycznego tematu. I teraz przyszła mi do głowy taka oto myśl. W związku z tym, z tą sytuacją, która jest w tej chwili, a mianowicie umocnieniem się juana, przyszła mi do głowy taka oto myśl, iż na przykład, jako że lobby żydowskie ma na pana prezydenta Trumpa gigantyczny wpływ, bo po pierwsze, jego córka jest Żydówką, przeszła na judaizm, mąż, a najbliższy doradca, pan Jared Kushner, ortodoksyjny Żyd, jest jego najbliższym doradcą, a więc nie mogę sobie wyobrazić, żeby rynki finansowe, żeby pan Kushner nie był wtyką rynków finansowych. No po prostu jakoś trudno mi to przychodzi do głowy. Ale skoro, idąc tym tropem mojej myśli, skoro jest a przedstawicielem rynków finansowych, tak zwanych rynków finansowych, czyli światowej finansjery w Białym Domu, to bez wątpienia rynki finansowe, widząc, że nie udało im się, bo nie udało im się, przejąć większe wpływy, nie udało im się przytulić większej ilości juanów, nie udało im się opanować rynku finansowego Chin w sposób, który chcieli, poprzez juana. Być może ta nagła wolta w sprawie paragrafu 301 jest niczym innym, jak tylko kolejną próbą rynku finansowym przejęcia rynku chińskiego. To jest moja teza. Na teraz i nie tylko na teraz. Że ta cała wojna handlowa z Chinami to jest nie tyle wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami, bo Stany Zjednoczone na tym stracą, ale rynki finansowe, a nie rynki finansowe, mogą bardzo dużo zyskać. Mogą. Oczywiście, wiecie Państwo, moja inteligencja w porównaniu z inteligencją wielu, wielu Żydów, którzy zajmują się zarabianiem pieniędzy, to jest inteligencja małego człowieczka. I ja doskonale o tym wiem. Nie dorastam im nawet do pięt. Tym wielu łajdakom żydowskim, którzy sprzedaliby własną matkę za pieniądze. Oni, myślę o właśnie ludziach, którzy pracują w pieniądzu, w światowym pieniądzu, oni mają ilorazy inteligencji nieosiągalne dla mnie bez wątpienia. A możliwości intelektualne nieosiągalne przeze mnie bez wątpienia. W związku z tym ja nie jestem w stanie, tym bardziej, że nie mam szans porozmawiać z nimi, nie jestem w stanie nadążyć za tym, co oni mogą, a czego nie mogą. I jak wyobrażają sobie przeprowadzenie własnych interesów, bo ich interesy, tylko własne interesy, nie amerykańskie, przeprowadzenie własnych interesów przez wojnę handlową USA-Chiny. Ciekaw jestem, jak Państwo się na to zapatrujecie, na tą moją tezę, bo to jest dzisiejsza teza, świeża rzecz, nigdzie tego nie wyczytałem. To jest mój własny pogląd na to, dlaczego paragraf 301 nagle zaczął być ważny. Odpowiedź: dlatego, że rynkom finansowym nie udało się opanować w ciągu ostatniego roku rynku finansowego Chin. Próbują teraz z innej strony. Czy tak jest? Nie wiem. To jest teza. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.